Już to mówiłem, ale powtórzę, bo to jest ważne. Jezus mówi do ludzi, którzy go otaczają, o sprawach najważniejszych, a właściwie o jednej sprawie, o zbawieniu. W tej podróży do Jerozolimy, która jest opisana tutaj w tym fragmencie Ewangelii Łukasza, ten fragment się ciągnie aż do 19 rozdziału, właściwie można odnieść wrażenie, że Jezus nie daje się rozproszyć na inne tematy, na inne wątki, tylko ilekroć ma okazję, to mówi o zbawieniu. Przynajmniej Łukasz pisze o tym w taki właśnie sposób i to przedstawia, że Jezus rozmawiając z ludźmi mówił o tym, co ważne. Zauważmy, nie omawia polityki, nie omawia rządzących rzymskich okupacji Izraela, nie mówi wykładów o wychowywaniu dzieci, czy nie daje wskazówek na temat tego, co jest zdrową żywnością i jak długo szczęśliwie żyć na ziemi, tylko mówi o tym, jak zyskać relację z Bogiem, jak zostać usprawiedliwionym przed Bogiem, jak to wygląda w Bożych oczach, co jest dobrą nowiną i jak ją trzeba rozumieć. I czy to było u faryzeusza w domu, czy to tłum, który szedł za nim na drodze, każdy pretekst wydaje się dobry, żeby właśnie o tym mówić. I także 15 rozdział tej Ewangelii jest poświęcony kwestii zbawienia. To jest przede wszystkim to główne słowo, ten główny wątek, który jest tutaj obecny. Kwestia ta w tym rozdziale jest przedstawiona od takiej bliskiej nam, każdemu z nas, strony, mianowicie od strony takiej radości z tego, że się odnalazło to, co się wcześniej zgubiło. Ja myślę, że każdy z nas kiedyś coś zgubił i możliwe, że znaleźliśmy to, co zgubiliśmy. Od małych rzeczy typu klucze, portfel, okulary czy parasol w autobusie zapomniany, czy po takie żywe stworzenia typu kot. Czasami można widzieć ogłoszenia, zaginął kot albo pies. Natomiast no, to są rzeczy i to nie są ludzie. Natomiast można też czytać ogłoszenia i informacje o tym, że członkowie rodzin giną, w niewyjaśniony sposób znikają i rodzina nie wie, gdzie są, nie może ich znaleźć, powiadamia policję, rozpoczynają się poszukiwania i czasem się znajduje. I teraz, kiedy jest ta niepewność, co jest z tym zaginionym, ta bezsilność, która temu towarzyszy, ten strach, który też przeżywają bliscy, którzy się martwią o tych, co zaginęli. W momencie, kiedy osoba się odnajduje, ustępuje to wszystko i pojawia się radość. Pojawia się radość, która jest niezwykłym takim szczęściem, ulgą i właśnie radością z odzyskania tego, który był zaginiony, który okazało się, że żyje, któremu już nic nie zagraża. Rozdział 15 zawiera trzy historie, trzy takie przypowieści, które Jezus właśnie w tym temacie opowiada. Dzisiaj chciałbym pierwszym dwóm się przyjrzeć. Jest to opowieść o odnalezieniu owcy i drachmy, czyli takiej monety, która wtedy była używana na terenach Izraela. W trzeciej przypowieści, trzecia przypowieść chyba, no słusznie podejrzewam, jest nazwana najważniejszą czy najpiękniejszą przypowieścią, którą Jezus przekazał. Znamy ją jako przypowieść o marnotrawnym synu i chciałbym poświęcić jej całe następne nasze spotkanie. I teraz przyjrzyjmy się tym pierwszym dwóm. Mam nadzieję, że otworzyliście Ewangelię Łukasza na początku, od pierwszego wersetu. Czytamy tam, że garnęli się do Niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. I to było niezwykłe, bo Jezus, który no dzisiaj wiemy jest Synem Bożym, jest święty, jest tym, który jest Stworzycielem, okazuje się, że spotyka się, siada przy jednym stole, rozmawia z ludźmi, którzy którzy no, żyją niezgodnie z Bożą wolą, oględnie mówiąc, którzy łamią Boże zasady i Boże przepisy, a mimo wszystko przychodzą do Niego i chcą słuchać. I ja tak się zastanawiałem nad tym i zauważcie, że jest tu pewien taki paradoks, bo zwykliśmy myśleć o tym, że ludzie, którzy łamią Boże prawo czy żyją w grzeszny sposób, że im to się podoba. A może być tak, że wcale im się może to nie podobać i że może chcą jakiejś zmiany w życiu, że chcą jakiejś nadziei w swoim życiu, której do tej pory, żyjąc w sposób, jaki żyli, nie mieli. I przychodzili do Jezusa, żeby Go posłuchać, żeby posłuchać, co On ma im do powiedzenia. I teraz sytuację tę widzieli faryzeusze i znawcy prawa i szemrali z tego powodu. Mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To znaczy traktowali go tak, jakby on się utożsamiał z tymi grzesznikami. Ewentualnie nawet do takiego stopnia, że skoro się utożsamia i jada z tymi grzesznikami, no to sam się zanieczyszcza ich grzechem. I taki nie powinien, on, że w sensie Jezus powinien wiedzieć, żeby tak nie robić. No i teraz w odpowiedzi na tę sytuację Jezus mówi te trzy przypowieści. Te trzy przypowieści i czytamy w trzecim wersecie. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie. Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi, cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Ciekawe jest tutaj, można by się zastanowić, kim są ci celnicy i grzesznicy. No, celnicy to wiadomo, to ci, którzy działają na rzecz Rzymu, zbierają podatki, często zbyt wysokie ze swojego ludu. No, zdrajcy, tak? Działający na rzecz okupanta. Ludzie się od nich odwracali, nie chcieli ich szanować. Także byli postrzegani jako właśnie tego rodzaju ludzie. Natomiast ci inni grzesznicy, no niektórzy bibliści mówią, że wśród tych innych mogli się znajdować również pasterze. Dlaczego? Dlatego, że pasterze nie mieli dobrej sławy wtedy, dlatego, że często przebywali daleko od świątyni, nie mieli możliwości przejścia tych wszystkich rytuałów oczyszczających. I dlatego mieli na sobie taką nieczystość wynikającą z niezachowania procedur prawa, chociażby z tego powodu. A później jeszcze inne takie kwestie tam dochodziły. Niektórzy posądzali ich o to, że kradną, że są nieuczciwi i tak dalej. Na przykład mówią, że wilki zjadły owce, a tak naprawdę oni sami zjedli tą owcę i tak dalej. Nie? Czyli generalnie nie byli szanowani w Izraelu. I teraz, kiedy Jezus spotyka się z takimi ludźmi, no to daje faryzeuszom tutaj taki przyczynek do tego, żeby szemrali przeciwko Niemu. No bo wiemy, faryzeusze mieli tego rodzaju zasadę, że uważali, że no, obowiązuje zasada zbawienia przez separację. Czyli w sensie takim, że oddzielam się od tych grzeszników, od tych nieprawych, niegodziwców i nie chcę się kalać ich grzechem. I teraz, kiedy Jezus siada z nimi, i z grzesznikami, przyjmuje grzeszników, jada z nimi, to dla nich jest nie do przyjęcia. Ciekawe jest, że w Talmudzie można znaleźć takiego rodzaju określenie, że nikt, tutaj jest w jednym z komentarzy właśnie cytat z Talmudu, niech nikt się nie zadaje z niegodziwym, nawet po to, by go doprowadzić do prawa. Tego rodzaju podejście mieli. Być może jest to komentarz, zauważcie, do psalmu pierwszego. Że pamiętacie psalm pierwszy, że człowiek prawy nie zasiada w gronie szyderców i tak dalej. Natomiast faryzeusze prze, przetransferowali to jakby na taką ceremonialną i legalistyczną świętość, która zabraniała im kontaktów z ludźmi, nawet do tego, żeby pokazać im, co jest napisane w prawie, nawet do tego, żeby zawrócić ich i powiedzieć, że źle postępują. To, co jest napisane, co czytałem wcześniej w księdze Ezechiela, że Ezechiel miał wzywać ludzi i jeżeli grzesznik się odwróci, to Bóg chce, żeby ten grzesznik żył. Tak, że chce i ma upodobanie w tym, żeby uratować takiego grzesznika, a nie upodobanie w tym, żeby takiego grzesznika uśmiercić. Tutaj w tej przypowieści Jezus nie zaprzecza, że ludzie, z którymi się spotyka, są grzesznikami, że mają grzechy na sumieniu, że mają co wyznać, mają od czego się odwrócić. Tylko, że Jezus nie nazywa ich grzesznikami. Nazywa ich w kategoriach takich, jakbyśmy tutaj to określili, zgubionymi owcami, czy zagubionymi owcami. Takimi owcami, które trzeba znaleźć i które potrzebują wrócić do reszty stada. Potrzebują wejść tam, gdzie będzie im dobrze, żeby sobie samym nie zrobić krzywdy. Ponoć, znaczy ja nie chcę tutaj wykładu o owcach przeprowadzać, bo to wiecie, ja nie za bardzo się, tylko mogę powtórzyć to, co przeczytałem o tych owcach, ale ponoć owca, która się oddzieli od stada, boi się i jest taka pobudzona i gorączkowo chce nawet wrócić do tego stada, tylko że nie ma tak dobrego instynktu takiego związanego z określaniem kierunków i chcąc wrócić do stada, może po prostu jeszcze dalej odbiec od tego stada. I teraz dla mnie chyba i dla wszystkich jest takie dziwne, kiedy Jezus mówi, że kto z was zostawia 99 owiec, no i rusza szukać tej jednej zaginionej. Bo zdawałoby się, że no, ten 1% owiec może nie warto jest ryzykować życia czy bezpieczeństwa tych pozostałych owiec. Ale mi się wydaje, że tutaj Jezus specjalnie mówi, że tak robi pasterz tych owiec, żeby podkreślić, że ważna jest każda owca i że ważny jest ratunek tej owcy za wszelką cenę. I ratunek, który jest przyniesiony, który jest zapewniony takiej owcy przy podjęciu dużego ryzyka. Chodzi o to, że jeżeli kogoś się kocha, to się podejmuje duże ryzyko, duże koszty i ofiary, żeby tego kogoś uratować. Nie wiem, niektórzy bibliści mówią, a no to Jezus miał na pewno na myśli to, co wszyscy wtedy tam robili, czyli zostawiali te 99 owiec pod opieką innego pasterza, no i nie było sytuacji takiej, że były bez opieki, czy coś im groziło. Ja nie wiem, ale generalnie wydaje mi się, że Jezus chce tutaj podkreślić tę myśl, że uratowanie tej owcy warte jest podjęcia dużego ryzyka. Warte jest poniesienie ofiary, bo z innej strony takiej praktycznej rzecz biorąc, taki pasterz mógłby powiedzieć, no jedna owca, ponoć do 15%, jeżeli w ciągu jednego sezonu mniej niż 15% owiec zginęło, no to pasterz nie musiał się rozliczać czy płacić za to, a jeżeli zginęło więcej niż 15% stada, to wtedy nie musiał. I no właściwie kiedy szedł sam szukać po nocy, bo liczenie owiec odbywało się wieczorami, to sam siebie też narażał na jakieś tam niebezpieczeństwo, że się potknie, że się przewróci, że coś tam. W każdym razie nie chodzi tutaj o jakby o zwyczaje związane z owcami, ale o to, że żeby uratować tę jedną zagubioną, pasterz podejmuje duże ryzyko, duże wyrzeczenie, dużą ofiarę, bo tak mu na tej zaginionej zależy. I to jest w szczególności ważne później jeszcze, kiedy będziemy mówili o tej przypowieści związanej z tym synem marnotrawnym, która też jest w tym rozdziale. Że... Także widać tutaj, że Jezus oczywiście nie zgadza się z faryzeuszami i znawcami prawa i nie kategoryzuje ludzi na takich, którzy mogą słuchać prawa albo i na takich, którzy nie powinni prawa słuchać, bo są zbyt niegodziwi na to. Raczej pozwala przychodzić wszystkim, którzy mają tego rodzaju pragnienie, żeby słuchać prawa, żeby z nim rozmawiać, żeby zadawać mu pytania. Także wydaje się, że to dla nas również jest wskazówka na to, żeby nie przekreślać z góry ludzi. Nie przekreślać z góry ludzi na zasadzie takiej, a on czy ona nigdy się nie nawróci, a on czy ona to już, a to szkoda gadać, nie ma szansy. Ja pamiętam, kiedyś jeździłem do zakładu w Dublinach i rozmawiałem z osadzonymi. Tam 3-4 osoby maksymalnie przychodziło na takie czytanie Ewangelii Marka. I później rozmawiałem z wychowawcami w tym zakładzie. To miałem takie nieodparte wrażenie, że żaden z tych wychowawców nie wierzy, że ludzie się mogą zmienić. Żaden z tych wychowawców nie zakładał, że ci, którzy są tam osadzeni, że oni mówią prawdę na przykład. Raczej ci, którzy przychodzili na spotkania ze mną, przychodzili po to, żeby dostać punkty za dobre zachowanie i żaden z nich nie był zainteresowany Ewangelią. To trochę właśnie tak działało, bo ten, który przychodził później, no, spotykaliśmy się i zapewniał mnie, że on jest bardzo taki pobożny, to później uciekł z tego więzienia i list gończy za nim był rozesłany po Polsce. Już teraz nie wiem, co tam się z nim stało. W każdym razie są ludzie, którzy potrafią powiedzieć ci wszystko, co chcesz usłyszeć, żeby mieć z tego jakiegoś rodzaju zysk, ale z drugiej strony patrząc, są służby więzienne, działające w więzieniach i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, w ogóle na całym świecie, które opowiadają świadectwa ludzi, którzy rzeczywiście, autentycznie się nawracają w więzieniu. Doznają przemiany serca i myślą zupełnie w nowych, innych kategoriach. I to jest autentyczna przemiana tych ludzi. Autentyczne nawrócenie, autentyczne poznanie, spotkanie się z Bogiem. I są tacy ludzie. Także nawet jeżeli mamy taką skłonność, żeby kategoryzować ludzi, to nie powinniśmy, bo Jezus tutaj nie zabrania nikomu z tych, którzy chcą słuchać Ewangelii, żeby do Niego przychodzili. Zauważcie, że to, co Jezus robi właściwie, podsumowane jest jednym zdaniem troszeczkę później w Ewangelii Łukasza, w 19 rozdziale, w 10 wersecie. Możemy przeczytać, Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło. Zauważcie kolejność, odszukać i ocalić. To jest motto, powiedzmy, służb ratowniczych, tak? Służby GoPro albo służby ratowników wodnych, odszukać i ocalić jak najszybciej, tak, żeby jeszcze była jak największa szansa, żeby wykopać ludzi na przykład spod lawiny, czy może takich, którzy spadli w przepaść, może jeszcze żyją, tak? I odszukać i ocalić. I Jezus to robi. Spotyka się właśnie z tymi, którzy potrzebują odnaleźć Boga, którzy potrzebują zrozumieć swoją sytuację i jak ona rzeczywiście wygląda w Bożych oczach. I to się właśnie zgadza z tym, co czytaliśmy w księdze Ezechiela. Ja powtórzę teraz te wersety. Bóg nie cieszy się ze śmierci bezbożnego, ale ma upodobanie w tym, że się bezbożny upamięta i że bezbożny przestanie czynić swoje bezbożne czyny. Ten 18 rozdział z księgi Ezechiela 23. Tam dwukrotnie w księdze Ezechiela przynajmniej jest to powiedziane. Czy zatem rzeczywiście zależy mi na śmierci bezbożnego, oświadcza Pan zastępów, czy nie raczej na tym, by odwrócił się od swoich postępków i żył? I w ten 33, który czytałem wcześniej. Otóż powiedz im na moje życie, oświadcza wszechmocny Pan, śmierć bezbożnego człowieka nie sprawia mi przyjemności. Zależy mi raczej na tym, by bezbożny odwrócił się od swego postępowania i żył. Zawróćcie więc, zawróćcie ze swoich niegodziwych dróg. Dlaczego macie umierać, domu Izraela? Także widać wyraźnie, że Jezus tutaj realizuje to, co też było wolą Boga, co faryzeusze jakby no wypaczyli, przekręcili i sformułowali zasadę, że nie można się z bezbożnymi spotykać, nawet jeśli chce się ich przyprowadzić do prawa. No dziwne, smutne, ale tak to wyglądało. I teraz dalsza rzecz tutaj, zarówno w tej przypowieści o owcy, jak i o tej zgubionej drachmie. Widać, że obydwie te przypowieści są taką analogią, która dotyczy człowieka. Że one nie dotyczą owcy ani tego pieniążka, który się zagubił, tylko dotyczą człowieka, który się odnajdzie w relacji z Bogiem. Grzesznika, innymi słowy, który się upamiętuje. Ten obraz jest dość intrygujący, dlatego że pokazuje tutaj z jednej strony, że ta owca sama się nie odnalazła, tylko ją pasterz odnalazł, który włożył sporo wysiłku, żeby ją odnaleźć. Tak samo ta moneta sama się nie odnalazła, tylko ta kobieta zmiotła całą podłogę, wyszukała, po prostu cały dom przetrzęsła, żeby znaleźć tę monetę. Czyli ktoś zrobił dużo wysiłku, żeby jeden grzesznik się upamiętał, żeby jeden grzesznik doszedł do takiego przekonania, że potrzebuje Zbawiciela, żeby jeden grzesznik wyznał swoje winy przed Bogiem i zawrócił ze swojej drogi. A jednak w obu przypadkach właśnie, mimo tego, że oni sami tego nie zrobili, mamy tutaj Jezusa, który mówi o tym, że ten skruszony grzesznik jest powodem radości aniołów w niebie. Skruszony grzesznik jest powodem radości aniołów w niebie. Pokuta czy upamiętanie człowieka przychodzi w wyniku splotu, można by powiedzieć, różnych wydarzeń, różnych słów, różnych okoliczności, różnych emocji. Ja chciałbym zachęcić każdego z nas tutaj, którzy jesteśmy, byśmy sięgnęli pamięcią do swojego doświadczenia, do swojej historii życia. Jeżeli się upamiętaliśmy, jeżeli przyszliśmy do poznania Boga, to kto podjął wysiłek, kto podjął ryzyko, żeby nam mówić o Bogu? Jakie okoliczności życia się wydarzyły, że usłyszałem Ewangelię, kto poniósł koszt tak naprawdę? Jak wyglądała moja pokuta? Czy rzeczywiście zdałem sobie sprawę ze swojego stanu przed Bogiem i zrozumiałem, że potrzebuję Zbawiciela i zrozumiałem, że Zbawicielem jest Chrystus. Dobrze jest o tym pamiętać, by zachować pokorę i wdzięczność wobec Boga. Żeby nasze serca po latach takiego życia z Bogiem w Kościele, zmienionego życia, które po latach może wyglądać, że jak sięgamy pamięcią gdzieś tam przed okres przed nawróceniem, to jakby był film o życiu kogoś innego. A dzisiaj to już jestem inny ja. Ale tamta rzeczywistość, tamta historia jest także moją historią, którą Bóg w którymś momencie życia zmienił. Spotkał mnie i zmienił moją historię. Odnalazł mnie w moim zagubieniu życiowym, w moim grzechu również. I wtedy się zaczęła zaczęło nowe życie z Bogiem. Nie jest łatwo tak naprawdę doprowadzić kogokolwiek do pokuty, bo nie chcemy się przyznawać do tego, że cokolwiek złego zrobiliśmy, czy źle postąpiliśmy. Tak naprawdę taką sprawiedliwość własną to mamy we krwi. Ale właśnie te emocje, wydarzenia, przeżycia, jakieś takie życiowe rzeczy i człowiek raptem zaczyna widzieć to, czego do tej pory nie widział o sobie i o Bogu. Zaczyna wyraźnie widzieć swój grzech i potrzebę zbawienia. Zaczyna dostrzegać ratunek i prawdę w Chrystusie. Chwyta się tego ratunku wiarą i staje się zbawiony, uratowany. I dobrą nowiną jest, że jest taki ratunek właśnie dla grzesznika. Dlatego my dzisiaj się spotykamy tutaj, bo usłyszeliśmy dobrą nowinę dla nas. Bo usłyszeliśmy dobrą nowinę, która dotyczy nas po prostu. I Bóg sprawia w człowieku takie wewnętrzne przekonanie tylko, ale wykorzystuje do tego ludzi, wykorzystuje do tego Kościół, wykorzystuje do tego Boże Słowo, również kazania, książki, cokolwiek. Jeżeli byśmy teraz zadali sobie takie pytanie, czym jest upamiętanie? Ja o tym mówiłem, ale to myślę też jest warte powtórzenia. Dlatego, że upamiętanie jest przede wszystkim zmianą myślenia. To słowo greckie oznacza po prostu zmianę myślenia. Oczywiście oznacza porzucenie grzechów czy grzeszne, przede wszystkim tłumaczone jest jako zmianę myślenia. I to myślenie dotyczy zmiany myślenia o Bogu, o sobie samym, o Chrystusie. W tych trzech kategoriach człowiek, który się upamiętuje, zmienia swoje myślenie. Bóg wzywa do porzucenia grzechów, do zaprzestania kradzieży, zabijania, chciwości, cudzołóstwa, tak, i innych rzeczy. Wzywa też ludzi do tego, żeby nie byli we własnych oczach sprawiedliwi, tylko położyli ufność w Jego Synu Jezusie. To znaczy, że chce, aby ludzie nie polegali na swoich czynach, jakich rzeczy dokonają, czy jak dobrym życiem żyją, tylko żeby polegali i ufali temu, co zrobił Jezus. Że to jest, że wierzą w Jezusa i dlatego, że w Niego wierzą, Bóg nie policzy im ich grzechu. Nie dlatego, że na to zasłużyli swoimi osiągnięciami. Moja nadzieja, innymi słowy, każdy, kto wierzy, może sobie powiedzieć takie zdanie, moja nadzieja na przyszłe życie leży w tym, co zrobił, czego dokonał Jezus, a nie w tym, co sam osiągnę. Takiej też zmiany myślenia, tej metanoi, doświadczył apostoł Paweł. Zauważcie, że on w żadnym momencie nie był człowiekiem, któremu moglibyśmy zarzucić, że był złodziejem, że zabijał, był winny kradzieży i tak dalej. Oczywiście on prześladował Kościół i później to zobaczył. Pisze w liście do Filipian o tym, że będąc faryzeuszem z plemienia Beniamina, od dziecka poddanym przepisom prawa, mógłby ufać temu, kim jest i co osiągnął, ale jednak w porównaniu z Chrystusem uznał te wszystkie rzeczy za nic nie warte. I to jest zmiana myślenia, która zaszła w jego wnętrzu, że oto teraz Chrystus jest dla niego podstawą nadziei na wieczne życie, a nie to, jak dokładnie on wykonuje przepisy prawa mojżeszowego. No i teraz, kiedy aniołowie się cieszą z tego jednego nawróconego, bardziej niż z 99 takich, którzy się nie musieli nawracać, to powstaje pytanie, czemu Jezus to mówi o aniołach, a nie o Bogu? Bo co, Bóg patrzy, jak się cieszą aniołowie i tak się zastanawia, z czego oni się cieszą? No nie, tak? Bo to jest tego rodzaju język, który jest tutaj użyty, żeby w sposób, kiedy nie używa się imienia Boga, mówi się o Bogu. Taki typowy zabieg w judaizmie. I Jezus właśnie do tego nawiązuje, że aniołowie się cieszą, ale to jest tak, jakby wskazywał, że Bóg się cieszy, kiedy nawraca się jeden grzesznik, kiedy jeden człowiek doświadcza skruchy, że odnajduje się, nawiązuje z Nim relacje, poznaje Go, wraca do tego, żeby wykonywać Jego wolę. Bóg chce i ma w tym upodobanie, żeby tak się działo, a nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Tutaj, kiedy Jezus wskazuje na to, co się dzieje w niebie, to też jest taki ciekawy zabieg, dlatego że to, co się dzieje w niebie, w myśli żydowskiej powinno być odzwierciedlone na ziemi. Dlatego między innymi w modlitwie pańskiej mamy to, żeby była Twoja wola na ziemi, jak jest i w niebie. I tutaj Jezus mówi o tym, że aniołowie w niebie cieszą się, kiedy się człowiek nawraca, czyli wskazuje tutaj na to, że na ziemi ludzie też powinni się cieszyć z tego, że się ludzie nawracają. Ale właśnie ta stygmatyzacja, kategoryzacja ludzi powoduje, że może ciężko nam ludziom po prostu cieszyć się i uwierzyć w to, że ktoś może się zmienić, ktoś może rzeczywiście doświadczyć nowego narodzenia i zostać tak przemienionym gruntownie. Zauważcie, że kiedy któryś z grzeszników nawraca, pokutuje czy zmienia myślenie, te słowa są używane na powiedzenie, na mówienie o tej przemianie, to tak naprawdę mamy do czynienia z cudem, którego Bóg jest autorem. To nawet w kategoriach takich ludzkich, jeżeli ratownicy często używają takiego języka, że cudem on przeżył, że cudem go znaleźliśmy, cudem żyje. Ale cudem jest, jeżeli człowiek zgubiony, pogrążony w grzechu, wraca do Boga. Wraca do Boga i żyje z Bogiem zgodnie z Jego wolą i cieszy się tym, że Bóg go odnalazł. Nawrócenie nie jest czymś zwykłym, normalnym. Jest naprawdę wydarzeniem, można by powiedzieć, kosmicznym. I dlatego aniołowie cieszą się, kiedy to ma miejsce. Kilka takich zdań na podsumowanie. Grzesznik może się upamiętać. Dlatego nie należy zakładać, że ktoś jest skazany na to, że się nie upamięta. Bóg może to uczynić i trzeba mieć nadzieję. To daje nam taką nadzieję też co do naszych bliskich, co do naszych sąsiadów, członków rodzin, którzy jeszcze się nie nawrócili. Dobrze jest, byśmy unikali stygmatyzacji ludzi, że ktoś kiedyś coś zrobił, i to się za nim ciągnie, i to się za nim będzie ciągnęło do końca życia. Nikt z nas nie jest doskonały. A wiemy, że jeżeli ktoś na przykład w naszym społeczeństwie czy w innych społeczeństwach był w więzieniu, wyszedł z więzienia, to ciągnie się za nim ten wyrok. Już nie może jakichś tam prac podjąć. Już ludzie mają na niego oko, już mówią o nim i tak dalej. Ale czasami człowiek się zmienia i trzeba każdego człowieka traktować indywidualnie. Myśleć o nim indywidualnie. Nie poddawajmy się takiemu stygmatyzowaniu ludzi. Czasami jest tak, że nie rozumiemy powodu radości pewnych ludzi i to nam działa na nerwy. Jedni się cieszą, bawią, tak? A my tutaj postrzegamy to, jakby nam zakłócali po prostu ciszę nocną. Ale może ta sytuacja o aniołach, które się cieszą, o tych faryzeuszach, którzy mamroczą przeciwko Jezusowi, który się spotyka z grzesznikami, da nam do myślenia, żeby nie narzekać, jeżeli przychodzą ludzie do Boga, jeżeli ludzie się cieszą, jeżeli doświadczają naprawdę tego odnalezienia, nawet jeżeli nie są doskonali. Tak? Nawet jeżeli nie wszystko w ich życiu od razu jest takie idealne, takie pobożne w każdym wymiarze. Tak? Jedno takie ważne wezwanie, jeśli jeszcze się nie upamiętałeś, to zachęcam, jeżeli słyszysz te słowa, abyś to uczynił, byś zmienił swoje myślenie o Bogu, byś zmienił swoje myślenie o Jezusie i zamiast ufać sobie, byś ufał Chrystusowi. A każdego z nas, kto już lata temu zaufał Chrystusowi, zachęcam do tego, byśmy pamiętali o sporym wysiłku, o sporym ryzyku, o sporych kosztach i poświęceniu ludzi, których może nawet nigdy w życiu nie spotkaliśmy, którzy się dołożyli do tego, że my usłyszeliśmy Ewangelię, że do nas dotarła, że się nawróciliśmy. Abyśmy, pamiętając o tym, zachowali w sercu taką wdzięczność, taką pokorną wdzięczność za zbawienie. Możemy wtedy mieć więcej łaski wobec innych grzeszników, jeżeli będziemy pamiętać o łasce, którą nam Bóg okazał. Ale też pamiętajmy o tym, że w tym wszystkim jest miłość Boga i radość Boga z tego, że ja się nawróciłem i że każdy inny się nawrócił. Bóg się cieszy tym, że się nawróciłem, że się nawróciłeś. Amen. Kto chciałby się głośno modlić, to zachęcam do tego.